Chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć to cudowne, wspaniałe słowo szalom. Szalom. Przyjechałem z Oświęcimia. A co znaczy Oświęcim jeszcze w dzisiejszej dobie, to wszyscy wiecie. Chciałbym też pastorowi podziękować za to, że przeczytał pewne fragmenty, wersety z 11 rozdziału Listu do Rzymian, dlatego że ten rozdział będzie tematem moich rozważań, rozmyślań. Z praktyki i nie tylko wiem, że ten rozdział, który zawiera prawdy Boże, on w sposób taki cudowny i wręcz najwspanialszy wpływa na postawę chrześcijanina, Kościoła w stosunku do narodu izraelskiego. Muszę powiedzieć, że myśmy w Oświęcimiu przeszli ciężką drogę. Zanim wykształtowaliśmy według mnie, zgodnie z Pismem Świętym, tą właściwą postawę do Izraela, do Żydów. To nie było takie proste, to nie było takie łatwe, bracia i siostry. Aby pokonać pewne bariery w sercach ludzi, to jest bardzo ciężko. Oczywiste było też wiele różnych skrajności, o których dzisiaj chciałbym też wspomnieć i powiedzieć. Ale tak na zakończenie powiem, że z tego wszystkiego wyprowadził nas Pan. Drodzy bracia i siostry, chcę powiedzieć tak, że nie jesteśmy w stanie poznać tajemnicy prawdy Bożej tylko i wyłącznie własną inteligencją. Jest to możliwe, ale poprzez Ducha Świętego i właściwe nastawienie naszego serca. Przez Ducha Świętego, przy właściwym nastawieniu naszego serca. Jakie zatem ma być nasze nastawienie w stosunku do narodu izraelskiego? Zacytuję jedno zdanie apostoła Pawła. Aby nikt z nas, chrześcijan, nie wynosił się ponad naturalne gałęzie. Aby nikt z nas nie wynosił się ponad naturalne gałęzie. Takiego musimy być wewnętrznego nastawienia do narodu izraelskiego. My często mówimy, to było powtarzane i mówione w naszym zborze, że Żydzi, Izraelici posiadają zasłonę w zakresie do Ewangelii, do zbawienia. Ja bym z tym tak do końca był ostrożny, rzadko to mówię, chociaż to jest zapisane w Biblii, w Słowie Bożym. Ale bardziej mówię tak, że Kościół miał zasłonę nierozumienia Bożego miłosierdzia. Tak czy nie? Drodzy bracia i siostry, tak. Dobrze też, jeśli my jako wierzący w Jezusa Chrystusa poznamy historię Kościoła, chociażby po części. Ale ośmielam się dzisiaj tylko tutaj wspomnieć, bo już w drugim wieku takie osobistości jak Justyn Męczennik powiada: pisma nie są wasze, lecz nasze. A więc już przywłaszczenie sobie czegoś, pozbywania życia Żydów tego, co do nich należało. Dalej, bracia i siostry, Żydzi, już koniec drugiego wieku, Ireneusz biskup powiada, Żydzi są wydziedziczeni spod Bożej łaski. No jakżeż? Hilary pod koniec IV wieku, Grzegorz z Nysy mówią podobnie, Żydzi są odrzuceni i przeklęci przez Boga na zawsze. Żydzi to plemię żmijowe, nienawidzące dobra. Święty tak zwany Hieronim, Żydzi węże noszące na sobie obraz Judasza, a my ich nazywamy ojcami Kościoła i świętymi. Jak to jest? Być może w wielu dziedzinach dogmatycznych mieli właściwe zrozumienie, ale w stosunku do narodu izraelskiego, zobaczmy, odrzucają naród izraelski od Bożego miłosierdzia, od Bożej łaski. Drodzy, my często mówimy, że to nas nie dotyczy. Drodzy, dotyczy. Ja też kiedyś chciałem, żeby nas to nie dotyczyło. Ale wertując historię i Boże Słowo, drodzy, powiem jedno, że kiedyś opierałem się w dużej mierze i podziwiałem na przykład Marcina Lutra, bo tu gdzieś jest taki nasz początek też, odnowy, przemiany. I pod wieloma względami uznawałem i uznaję go za bohatera wiary, jak na ówczesne czasy. To nie było takie proste i łatwe. Ale przecież on podobnie później powiedział. Kiedy Żydzi odrzucili jego prośbę i powiedzieli, wy macie swoje pisma, a my swoje, to dosłownie, ja tu używam często słowa, Marcin Luther się wściekł. I on wydaje książki i powiada od nich, palcie synagogi, pozbywajcie ich pism, odmawiajcie wysokich stanowisk, a przecież gdzieś tutaj są nasze korzenie. I teraz jak to wszystko, bracia i siostry, rozsądzić? Powiem jedno, Kościół miał zasłonę niezrozumienia Bożego miłosierdzia. Drodzy bracia i siostry, czym jest wybranie? No wybranie jest otrzymaniem Bożego miłosierdzia i rozszerzanie tego miłosierdzia innym, do innych ludzi. Drodzy, gdy Jezus Chrystus umarł czy zmarł na krzyżu na Golgocie, mur oddzielający naród izraelski od świata pogan, Pismo Święte tak wyraźnie powiada, runął i teraz Bóg Izraela to wielkie zbawienie chce objawić każdemu człowiekowi. Każdemu. Żydom i nie Żydom. Kościół, bracia i siostry, no niestety bardzo szybko zapomniał o tym wielkim Bożym miłosierdziu. I Kościół bardzo wcześnie, już w III, IV wiek, możemy się od nich w jakimś stopniu izolować, od tego Kościoła, o którym mówię, ale to się nie da całkowicie odizolować. Kościół III, IV wieku już powiadał, zaczął postrzegać siebie jako tych, którzy zostali wszczepieni w ten pień. A więc tutaj brakowało tego zrozumienia. Sami zostaliśmy wszczepieni, a Izraelici odcięci i przeklęci. Kościół zaczął twierdzić, że teraz on jest Izraelem, że Bóg skończył z Izraelem, że Izrael zamordował Boga i Boży gniew ciąży nad nimi. To jest straszne. Takie było zwiastowanie Kościoła. Takie było uprzedzenie do narodu izraelskiego. I to rozumowanie stało się przyczyną prześladowań Żydów przez tak zwanych chrześcijan. Drodzy bracia i siostry, Izrael stał się ofiarą religijnego antysemityzmu. I oto Paweł w tym 11 rozdziale w liście do Rzymian, mam to swoje też przemyślenia. Po pierwsze zastanawiam się, dlaczego już w latach 60., w latach może bardziej 50. pierwszego wieku święty apostoł Paweł zadaje takie pytanie, czy Bóg odrzucił swój lud? Pisze list do Rzymian i zadaje pytanie, czy Bóg odrzucił swój lud? Czyżby już w latach 60. pierwszego wieku był problem? Myślę, że nie. Że gdzieś na bazie pewnych wypowiedzi dotyczących Izraela Starego Testamentu, jak gdyby Paweł w Duchu Świętym sam wytwarza to pytanie, na które równocześnie odpowiada. Zwróćcie uwagę, że kieruje to pytanie, czy pisze o tym do zboru, gdzie? W Rzymie. Ale te słowa dotyczą nas wszystkich, to wyjaśnienie. Czy to jest jakiś paradoks, czy nie, ja nie wiem. Wyjaśnienie dotyczące, jaka powinna być postawa Kościoła i chrześcijanina w stosunku do Żydów, przede wszystkim są zawarte w liście do Rzymian, do zboru w Rzymie. Oczywiste, dotyczy to całego Kościoła. Czy jest to paradoksem, że w wieku, trzy wieki później to miasto Rzym stało się źródłem religijnego antysemityzmu? Czy zatem Duch Święty jak gdyby przewidział, co nastąpi w Kościele i poprzez Pawła daje wyjaśnienie, podaje prawdę, tajemnice, które Paweł wyjaśnia? I tym się dziś chciałem zająć na tym miejscu. Paweł powiada, jak czytane tutaj było przez brata pastora, ja mam nieco starsze tłumaczenie, czy Bóg odrzucił swój lud? Odpowiedź brzmi: w żadnym razie. Tu jest napisane bynajmniej, ale w żadnym razie. Ponieważ i ja jestem z Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. I w drugim wersecie jakżeż wyraźnie jest napisane: nie odrzucił Bóg swego ludu. Skąd się zatem wzięło, że Bóg odrzucił, że Bóg potępił, że karząca ręka Boga jest nad nimi? Skoro Boże Słowo mówi zupełnie inaczej. Czy zatem możemy tutaj mówić o tym, o tej zasłonie niezrozumienia, która wkroczyła do Kościoła, do członków Kościoła, Kościoła? Paweł powiada: nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Bo przecież i ja jestem Żydem i udowadnia, Żydem pochodzącym od Abrahama, ale zaznacza z pokolenia Benjamina, ponieważ Abraham miał wielu synów. Ale chodziło tutaj o to, aby wyraźnie zaznaczyć, że pochodzi od Jakuba, Izaaka, Abrahama i w konsekwencji od Abrahama. Nie odrzucił Bóg ludu swego, który uprzednio sobie upatrzył. Następnie święty apostoł Paweł rozwija dość istotny temat i na temat Eliasza, jego postawy, i na tym miejscu było wiele na pewno już mówione i słyszeliście. Ale coś nieco wspomnę, dlatego że tutaj Paweł powiada, że oto Eliasz, gdy znalazł się tam w jaskini, czy nieco nawet wcześniej, on tam narzekał na lud izraelski. Najpierw od tego momentu powiem, otrzymał pokarm i w sile tego pokarmu przez 40 dni podążał na górę Synaj. To tam, gdzie Bóg zawarł przymierze z wybranym narodem izraelskim. Ja myślę, że to miejsce, które nie czcimy, ale to miejsce miało mu przypomnąć, jak gdyby Eliaszowi, Eliaszu, przypomnij sobie, co tutaj się stało. Tu zaakceptowałem, wybrałem naród Twój, dałem im prawa, stałem się ich Bogiem, ich Panem. Niech to Cię wzmocni, niech to Cię posilni. Ale widzimy Eliasza w jaskini, pełen depresji, zrezygnowany z życia. W zasadzie woła o śmierć do Boga, ale w tym wszystkim narzeka na naród izraelski. Ale przychodzi Bóg. I Bóg powiada: Eliaszu, co tu robisz? Wyjdź z tej jaskini i stań na górze przede mną. Dla mnie może nie jest tak istotna ta fizyczna, naturalna jaskinia, Ale Eliasz znalazł się w tej duchowej jaskinie. Ogarnęła go depresja, pragnienie śmierci. Nie chciał żyć dalej. I w tej duchowej jaskinie narzekał na kogo? Przed Bogiem. Na swój lud. Na swój lud, na Izrael. Narzekał na swój lud, ale Bóg powiada do Eliasza: wyjdź z tej jaskini i stań przede mną, ponieważ ja Bóg Izraela, ale również Twój Bóg, chcę Cię wyzwolić nie tylko z tej jaskini naturalnej, ale z tej duchowej jaskini bardziej skomplikowanej i trudnej. Chcę Cię z tego wyzwolić. Stań przede mną. Co Bóg powiada do Eliasza? Eliaszu, zostawiłem sobie 7000 mężczyzn, mężów, którzy nie kłaniają swoich kolan przed Baalem. Eliasz myślał, że sam pozostał. A Bóg powiada, zostawiłem sobie 7000. I gdy Bóg to mówi, gdy ja czytam to słowo, to Bóg mówi to z radością, z wdzięcznością. Słuchaj, to nie jest tak, jak ty myślisz. Zostawiłem 7000 świętych, sprawiedliwych. I Bóg się z tego cieszył, Bóg się z tego radował. To Eliasz mógł pomyśleć, 7000, a 3 miliony? To coś takie zostawienie na wielką niekorzyść. Ale Bóg się cieszy. Bóg się cieszy, że ma w tym zborze wielu świętych i sprawiedliwych. Eliaszu, nie narzekaj na swój lud, ale błogosław go. Bracia i siostry, i wielu z nas może być w tej duchowej jaskini, ale Bóg mówi: wyjdź, wyjdź i stań przede mną, bo chcę Cię wyzwolić z tej jaskini, z tego narzekania, z tego obmawiania tego narodu, sądzenia tego narodu, z tego chcę Cię wyzwolić, abyś mógł błogosławić. Abyś mógł błogosławić, a nie przeklinać, bo w tym celu i do tego celu Cię powołałem. Jesteś w Bożym miłosierdziu. Błogosław, błogosław, a nie przeklinaj. Ilu z nas dziś chce wyjść z takiego sposobu myślenia o narodzie izraelskim, który jest niewłaściwy? A może w życiu tak wiele na nich narzekaliśmy, może sądziliśmy, może obmawialiśmy, może żartowaliśmy, mówiąc różnego rodzaju, o, tak zwane kawały. Może. Wyjdźmy z tego i popatrzmy tymi duchowymi oczyma na prawdę Bożą. I jaki ma być nasz stosunek do narodu izraelskiego? Drodzy bracia i siostry, te 7000 mężów, no plus Eliasz, to była ta resztka w Izraelu wierna Bogu. I oto Bóg chce pokazać, Paweł chce pokazać przez ten przykład, że zawsze, powtarzam trzykrotnie, zawsze od momentu wyprowadzenia Izraela z Egiptu, z ziemi niewoli, przez prawie 1500 lat zawsze w Izraelu była ta resztka wierna Bogu. Aleluja! Resztka wierna Bogu. Ona mogła raz być większa, innym razem mniejsza, ale zawsze była w Izraelu ta resztka i Bóg mógł dokonać tego, czego dokonał, i za chwilę do tego wrócimy. Drodzy bracia i siostry, gdy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, mam tu na myśli również Żydów, przyszedł na tą ziemię, prawda, to tak często mówimy, że była ta taka ciemność duchowa w Izraelu, ale i w tym czasie, gdy Jezus się narodził, prawda, gdy Jezus się narodził, była ta garstka w Izraelu wierna Bogu. Była ta garstka. Maria, Józef, Elżbieta, Zachariasz. A popatrzmy na Symeona. Stary człowiek. może starszy ode mnie. Zmęczony już na pewno tym trudem życia, sił fizycznych coraz mniej, ale Boże Słowo powiada tak, był bogobojny i sprawiedliwy, ale mnie porywa to trzecie wskazanie. I oczekiwał czego? Obietnicy Bożej. I to był prawdziwy Izraelita. Halleluja! Drodzy bracia i siostry, sprawiedliwy, bogobojny. On ze wszystkich sił starał się wypełnić zakon, wypełnić prawo. I niejednokrotnie na pewno mu się nie udawało. Ale z drugiej strony on wiedział, że Bóg przygotowuje przyjście Mesjasza. Wiedział. I on modlił się: Boże, Boże, Ojcze, ja nie jestem w stanie do końca wypełnić tego prawa. Daj Mesjasza, daj Jezusa Chrystusa. I wołał, i prosił. To był ten prawdziwy Boży Izraelita. Bo zakon miał przede wszystkim też na to wskazać, na przyjście Jezusa. Ja nie jestem w stanie się wyzwolić z grzechu. Nie jestem w stanie wykonać każde prawo, ale obiecany Mesjasz przyjdzie i dokona dzieła swego dla narodu izraelskiego. Będzie pociechą i oświeceniem dla wszystkich pogan. Oto prawdziwy Izraelita, wierny Bogu, Boga, Symeon. A gdy przyszedł do świątyni, o Panie, jak ja Cię dziękuję. Nie było większej radości, jak ja Cię dziękuję, że w tym małym Jezusie ja już widzę odkupienie, odkupienie, widzę oświecenie dla pogan. O, teraz już mogę odejść spokojnie. Nie wiem, czy ktoś z nas tak spokojnie chce odejść, ale teraz już mogę odejść z tej ziemi, bo widział odkupienie, na które czekał. I każdy Izraelita, który tak czekał z utęsknieniem na Mesjasza, na Zbawiciela. To bracia i siostry, ja nieraz myślę, że zostali jak gdyby na kredyt do przodu zbawieni. Tak to określam. Jak to chcę, ja to tak myślę. Ale to byli ci prawdziwi Izraelici. A więc jeszcze raz podkreślam, że zawsze była ta resztka w Izraelu wierna wszechmogącemu Bogu. I dalej czytamy w 5 wersecie: podobnie i obecnie. Co znaczy podobnie i obecnie? A więc tak było przez 1500 lat, tak długo jak obowiązywał i drogą do sprawiedliwości był zakon, że Bóg miał zawsze tą resztkę i Paweł powiada, i obecnie ma tę, ale już nie z powodu prawa, ale z czego? Z łaski. Z łaski. Obecna resztka to jest ta resztka, która uwierzyła i wierzy w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa. Tak i obecnie. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. I 7 werset. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Bracia i siostry, nie osiągnął jako całość, jako naród. Tego nie osiągnął. To prawdą, to jest prawda. Ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardzeniu. Drodzy bracia i siostry, my w pierwszym rozdziale Ewangelii według Jana czytamy, że słowo ciałem się stało. Dobrze, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Izrael, że słowo ciałem się stało. Ale dalej, święty Jan powiada, że przyszedł do swoich. Kogo mamy na myśli? Izrael. Przyszedł do swoich, ale swoi go, ale tym, którzy go, otóż to, jako naród, jako całość go nie przyjęli, albo większość go odrzuciła, ale część go przyjęła. I tym wszystkim, którzy go przyjęli, co Jezus uczynił? Dał moc innym miejscu dał prawo stać się dziećmi Bożymi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzieci Boże poprzez wiarę w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa. Oto jest odpowiedź. Możemy powiedzieć, że większość nie uwierzyła. Ale ci, którzy uwierzyli, stali się Jego ludem. A więc zatem, jak możemy mówić, że Bóg odrzucił naród izraelski? Tak mówić, bracia i siostry, nie możemy. Bóg nie odrzucił swego narodu. Drodzy, i oto następne wersety, które czytam. 11 i 12. I teraz tak, stańmy w świetle prawd zawartych w tych słowach, w Bożych słowach. Oto Paweł powiada, czy się potknęli, aby upaść, bynajmniej, używam tutaj zdania, w żadnym razie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Ale ta pierwsza część, nie wszyscy się potknęli, ale wskutek upadku pewnej grupy, pewnej liczby, a może większości, wskutek ich upadku zbawienie doszło do nas. I teraz stań przed takim Żydem i powiedz mu tak, ponieważ odrzuciliście Mesjasza, zamordowaliście Mesjasza i ja cię teraz dołożę. Co? Drodzy bracia i siostry, tak naprawdę stojąc przed Żydem, muszę powiedzieć, schylić głowę w jakim stopniu i gdzieś wewnętrznie i pomyśleć, dzięki temu, że oni upadli, ja jestem zbawiony. Ja jestem zbawiony. No i co? Mamy ich za to mordować, prześladować, oskarżać, narzekać? Wskutek ich upadku zbawienie doszło do naszego narodu? Do wszystkich narodów? Wskutek ich upadku. A więc teraz weźmy w to słowo, przemyślmy to słowo, a niech Duch Święty przez to słowo, przez tę prawdę Bożą kształtuje naszą postawę do narodu izraelskiego. Czy ja się mam cieszyć i radować z tego, że oni upadli? Nie. To jest taki moment i chwalebny dla nich, ale z wielkim szacunkiem i dla nich, że upadli. I zbawienie doszło do pogan, bo jeśli ich upadek, zwróćmy uwagę, że ich upadek stał się bogactwem świata. No i co z tym zrobimy? Nie byłoby Ewangelii najprawdopodobniej tutaj w Jastrzębiu i gdzie indziej. Ich upadek stał się bogactwem świata. Ich porażka bogactwem narodów. I teraz myślmy w naszych sercach i prośmy Duchu Święty. Oto otwieram swoje serce, a Ty kształtuj właściwą postawę do tego narodu. Ponieważ ich bunt, bracia i siostry, czy odrzucenie, przyniósł światu pojednanie. Czym będzie przyjęcie ich? O, cudowna sprawa. Cudowna sprawa. Zwróćmy, bracia i siostry, uwagę na fakt, że Boże Słowo dalej powiada, że niektóre gałęzie zostały odłamane, ale nie wszystkie. I w miejsce tych odłamanych, no jesteś ty wszczepiony. To co mamy robić? Ja powiadam z jakimś żalem, a może nie tylko żalem, ale z czymś więcej, patrzeć na tych, którzy zostali odłamani, a ja jestem na ich miejscu. Co z tym zrobimy, bracia i siostry? Niech Bóg poprzez Ducha Świętego kształtuje i wpływa na nasze zrozumienie, na nasze myśli. Ale chcę powiedzieć, bracia i siostry, że Pismo Święte gwarantuje, że Izrael jako naród nie będzie stale trwał w niewierze. Ponieważ nastąpi narodowe upamiętanie tego narodu, przebudzenie i zbawienie w oparciu o wiarę w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa. Halleluja. Drodzy bracia i siostry, niektórzy powiadali jeszcze dawniej, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja się tak uparłem trochę dzisiaj na ten Rzym. Ale to tak by wypadało jakoś, że tak jest. Ale ja chciałbym zapytać tak. Dość istotny i ważny. Jezus przyjdzie najpierw po swój Kościół. Ja chcę powiedzieć jedno, że i obecny jeszcze dzisiejszy czas to czas budowania Kościoła. Jezus powiada, zbuduję Kościół mój. I w dalszym ciągu Pan Jezus, który jest głową Kościoła, buduje Kościół. Z tym, że w tym Kościele są Żydzi. Są pozostałe narody. Ci, którzy przyjęli, albo z pozostałych narodów, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I jeśli Jezus jest fundamentem, a jest fundamentem, jest kamieniem węgielnym, tak? To trzeba powiedzieć, że filarami Kościoła są apostołowie, 12 apostołów, ale wszyscy są Żydami. Jak się tam zmieścić? Przecież, bracia i siostry, słowo nam powiada wyraźnie, że oto w dniu 50 na kazanie Piotra nawróciło się ilu? 3000 Żydów. Jedno kazanie, 3000 Żydów. Dzisiaj trzeba wygłosić 3000 kazań, żeby się jeden poganin nawrócił. W świątyni Salomona Piotr mówił, zwiastował słowo albo uczynił cud, tak bym określił. I oto liczba się powiększyła do 5000. A więc, drodzy bracia i siostry, ja mogę śmiało stwierdzić, że w Kościele mamy tysiące Żydów. Amen. Amen. I co? Drodzy bracia i siostry, Jezus przyjdzie po swój Kościół. To nie podlega żadnej dyskusji. Po swoją oblubienicę, po świętych i zabierze. Zabierze tam na powietrze. Ale, drodzy bracia i siostry, wkrótce stanie się coś cudownego, ponieważ łaska i Boże miłosierdzie będzie w 100% przywrócone dla Izraela. I uważam, że wszyscy, którzy w tamtym czasie żyć będą, zobaczą przychodzącego Jezusa wraz ze świętym Kościołem, ze świętymi. Zobaczą, jest powiedziane w księdze Zachariasza, tego, którego przewodli. I wszyscy, którzy w tym czasie żyć będą, począwszy od dziecka do starca, uwierzą w kogo? W Chrystusa Mesjasza. To będzie narodowe zbawienie, narodowe wybawienie. Takiej obietnicy nie ma żaden inny naród. My często mylimy pojęcia. Obietnicę narodowego wybawienia posiada tylko wyłącznie Izrael. Bóg nie skończył z Izraelem, ponieważ Izrael i poprzez Izrael ma dokonać jeszcze wielki, wielki plan. Naród izraelski stanie się narodem przodującym wśród wszystkich narodów, przodującym, zwiastującym Ewangelię Jezusa Chrystusa. I wielu pogan wówczas uwierzy. Drodzy bracia i siostry, oto następne słowo, które chciałbym, to też słowo było cytowane na tym miejscu przez brata, to jest 25 werset, gdzie Paweł powiada w ten sposób, Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł wyjaśnia tutaj tajemnicę. Tajemnicę, która jest prawdą Bożą. Tajemnicę, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. Jest to ta prawda, która została przez Ducha Świętego objawiona świętym apostołom i prorokom. Paweł w swoich listach mówi o trzech tajemnicach. I powiedzmy, jedna z tajemnic, którą objawia, dotyczy narodu izraelskiego i kościoła i pogan. To jest właśnie ta tajemnica. Drodzy bracia i siostry, tajemnicy Bożej, prawdy Boże możemy do głębi poznawać tylko, jak powiedziałem na wstępie, przez Ducha Świętego i z właściwym nastawieniem naszego serca. W Bożym Słowie czytamy w pewnym miejscu, że Pan nasz Jezus Chrystus powiada do swoich uczniów: już więcej do was mówić nie będę, ponieważ i tak nie zrozumiecie. A dzisiaj to jest opatrz jakoś rozumiany. Pastorze, nie potrafisz mi wyjaśnić. A pastor się usiłuje z tej strony, a on dalej nie rozumie. Trzeba go zostawić. Pan Jezus powiada: dzisiaj nie zrozumiecie, ale gdy przyjdzie, gdy poślę Ducha Świętego, on wam przypomni, on wam oznajmi, przypomni to, co powiedziałem, i oznajmi rzeczy przyszłe. Ponieważ z mego weźmie i wam oznajmi. I oto taką tajemnicę, to objawienie otrzymał Paweł. Rozjaśnienie tej tajemnicy, tej prawdy Bożej. Co zawiera ta tajemnica? Albo co jest treścią tej tajemnicy dotyczącej obecnego stanu Izraela? I oto Paweł powiada: zatwardziałość przyszła na część Izraela. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, tak? Aż do czasu, gdy poganie wejdą. A więc zatwardziałość nie dotyczy całego narodu. Zatwardziałość nie dotyczy całego narodu izraelskiego. Tu Paweł wyjaśnia i powiada, że część tego narodu została zatwardzona. Ale też Paweł powiada, że do czasu. Halleluja. Ja tu mówię halleluja, bo jest tu jakaś nadzieja. Do czasu. I teraz znowu już wracamy. Dopóki ostatni poganin nie wejdzie, gdzie? To znaczy, ja to sobie wyobrażam zupełnie inaczej, że jest jakaś liczba u Boga ustanawiona dla pogan. I kiedy ten ostatni pogan wejdzie, wtedy nastąpi pochwycenie. Wtedy nastąpi pochwycenie. A Bóg, jak już wspomniałem, odwróci w pełni swoje oblicze na naród izraelski. I tutaj dalej wyjaśnia święty apostoł Paweł: w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, a to dla mnie znaczy, że będą zbawieni ci, którzy w czasie przyjścia Jezusa Chrystusa będą żyć w tym ciele fizycznym. To jest oczywiste, należałoby to wyjaśnić, ale to jest skrótowo, mówię bardzo skrótowo. I nieraz sobie wyobrażam coś takiego. Jeśli myślisz, bracie i siostro, że będąc po jakiejś części, czy też posiadając myśli przeciwny narodowi izraelskiemu i będziesz zbawiony, to nieraz tak sobie żartuję. I tak mówię: przyjdę razem z Jezusem i Jego nogi staną na górze Oliwnej i On razem z nami, ze świętymi, pójdzie, przejdzie z Góry Oliwnej poprzez tą dolinę na górę Syjon. Drodzy, i nieraz tak myślę, wiem, że wówczas wszyscy Żydzi go zaakceptują i przyjmią. Jak ty się przywitasz z tymi Żydami? Czy będziesz mógł powiedzieć, bracie mój, modliłem się za tobą, wołaliśmy do Boga, trwaliśmy jednomyślnie, aby łaska i miłosierdzie was ogarnęło. Czy tak będziemy mogli powiedzieć? Jezus, gdy zmartwychwstał, posiadał przemienione ciało. I rozmawiał, spożywał posiłek. I ja też myślę, że w tym zmartwychwstałym ciele, przemienionym ciele, będziemy mogli rozmawiać z tymi Żydami, którzy będą normalnie żyć w fizycznym ciele. Staną się narodem przodującym. I powiem jedno, pójdą z Bożą Ewangelią, z Bożą prawdą. I kończąc, bracia i siostry, chciałbym jeszcze dwa zdania powiedzieć na temat antysemityzmu. To słowo do tej pory w naszym kraju jest również powtarzane. Powiem tak, antysemityzm jest ideą, jest wizją w oku samego szatana. I to nie podlega dyskusji. Jest to jego obsesja. I w sercu tej idei jest totalne zniszczenie Żydów. Od samego początku problem rozpoczął się już tam, w Egipcie, zniszczyć. Problem nie zakończył się nawet w Oświęcimiu. Problem trwa dalej, zniszczyć Izraela. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi to naturalni potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żydzi są narodem wydzielonym przez Boga spośród wszystkich narodów dla Jego, dla Bożych, dla Boga, dla Jego własnych celów. A wiecznym Bożym celem jest przynieść wykupienie dla świata. I w tym celu Pan Bóg powołał Żydów, aby świat dostąpił zbawienia. Spotykaliśmy się z takimi pytaniami, a dlaczego akurat Żydów? Gdyby Pan Bóg, ja już tak zakładam, pomijając, nie wchodzę w Bożą mądrość bym określił, gdyby Pan wybrał inny naród, to samo by było. A Żydzi często powiadają, gdy rozmawiamy z nimi, bo to jest Oświęciem, a w czym my jesteśmy winni, że Bóg nas wybrał? No i macie odpowiedź. W czym my jesteśmy winni? Co wy od nas chcecie? Że Bóg nas wybrał. Że mamy do spełnienia takie zadanie dla waszego dobra, bo tak to jest moje określenie, taka jest prawda. I drodzy bracia i siostry, tak jak Bóg pracuje nad tym, aby poprzez Ducha Świętego wykupić od duchowej śmierci i piekła narody, ludzi, tak szatan pracuje, aby to udaremnić. I szatan doskonale wiedział, w jakim celu Bóg wybrał naród izraelski. I to jest duchowa bitwa, i w tej bitwie nieprzyjaciel buduje fortecy oszustwa i kłamstwa. Prawda? Fortecy śmierci, aby utrzymać umysły i dusze ludzkie w niewiedzy. I jedną z takich fortec jest antysemityzm. Drodzy bracia i siostry, pisma i obietnice dane zostały Izraelowi, nie podlega dyskusji. Zbawienie pochodzi, jak powiedział Jezus, no owszem, należałoby to rozwinąć, od Żydów. Ileż miałem problemu. Tak, u siebie w zborze problem. Dlaczego? Jak to jest możliwe, że zbawienie pochodzi od Żydów? Mówię, człowieku, no jest to napisane, nie? Zbawienie pochodzi od Żydów. I Bóg wybrał w tym celu Żydów, aby wywieść od nich Zbawiciela dla całego świata. Jezusa, Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, i chciałbym już na zakończenie powiedzieć tak. Jaka winna być, ja powiadam, ja nie jestem w stanie wymusić w kimś właściwej postawy do tego narodu. Musicie być przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo przekonani wewnętrznie. Ja szczerze powiem tak, że kiedy byłem młodym chrześcijaninem, słuchałem wielu nauczycieli, którzy już obecnie nie żyją. Wielu z nich mówiło, Żydzi są odrzuceni. Ja to tak zaakceptowałem. Jako młody człowiek nie wchodziłem w ten temat poprzez Słowo Boże, ale tak mówił do mnie nauczyciel, więc tak to zaakceptowałem. Jeszcze 25 lat temu głosiłem i mówiłem, Żydzi są odrzuceni. Ale później, gdy zacząłem przenikać w Boże Słowo i Duch Święty, to musiałem pokutować. Pokutować. Musiałem być przekonany przez Ducha Świętego. Po pierwsze, bracia i siostry, błogosławię naród żydowski. Oczywiste, nie stawiam ich na piedestale jakoś, aby stwierdzać i mówić, wy jesteście zbawieni tylko dlatego, że pochodzicie od Abrahama. Nie, tego nie robię. Ale błogosławię ich. Błogosławię ich ku zbawieniu. Myśmy też mieli w Oświęcimiu w latach 90. wiele wypisanych hasł. Modlimy się za Izrael, modlimy się o pokój dla Jerozolimy. Ale gdy po raz pierwszy przyjechała grupa 150-osobowa, chyba z 15 bracia z 15 różnych państw, również z Izraela, wierzący, pierwszego dnia stanęło przede mną dwóch pastorów z Jerozolimy i powiadają, bracie pastorze, powiedz nam, o jaki pokój wy się modlicie? Wiecie co? Myślę sobie, kto jak kto, ale ty mnie pytasz? O jaki pokój się modlicie? I drodzy bracia i siostry, on sam daje odpowiedź. Powiada tak. My, Żydzi, potrzebujemy pokoju, który daje Jezus. Jezus, co więcej, powiada, nie będzie tego ziemskiego pokoju w Izraelu. Nie będzie, ale módlcie się do Boga izraelskiego, waszego i naszego, aby pokój Jezusa Chrystusa spływał na serca Żydów, Izraelitów. Bo powiada, kiedy ten Palestyńczyk i Żyd przychodzą do krzyża Jezusa Chrystusa, do Jezusa, dostępują oczyszczenia, bariery są łamane i po tym wszystkim stają się braćmi w Jezusie Chrystusie. O co się modlimy? O jaki pokój się modlimy? Nie wyrywajmy też pewnych kontekstów ze Starego Testamentu i nie przynośmy do Nowego. Patrzmy poprzez Nowe Przymierze. Myśmy się też modlili, żeby było tam, żeby ludzie sobie wygodnie żyli, żeby nie było wojny. Dobrze. Ale przede wszystkim mówi, módlcie się o pokój, który dać może Jezus Chrystus. Nie ten pokój, który daje świat. Kim był Paweł? Był Żydem, ukierunkowanym apostołem dla pogan. I Bóg przez Pawła pokazuje, jakie mamy mieć serce w stosunku do narodu izraelskiego. A Paweł powiada, bracia, wy w Rzymie bracia i nie tylko, siostry również, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu. O, mamy odpowiedź. To jest serce Jezusa, bym dosłownie określił. Czy mam pragnienie, czy moje modlitwy zanoszone do Boga również to modlitwy zmierzające ku zbawieniu Izraela. A więc tu jest treść naszych modlitw zawarta. błogosławimy i modlimy się o zbawienie Izraela. Możemy wiele zrobić dla Izraela. Możemy podawać kromkę chleba i zupy. To jest dobre. Ale na końcu tego wszystkiego musimy widzieć kogo? Jezusa, Mesjasza dla Izraela. Dla tego narodu. Drodzy bracia i siostry, było wiele pytań w naszym zborze i to chrześcijanie z takim entuzjazmem zadawali. Wiecie, do nas do Oświęcimia przyjeżdżają różni chrześcijanie. I kiedyś posłuchiwałem taką rozmowę, jak to już Żydzie przygotowane mają kamienie na budowę świątyni i tak dalej, że już tam jałówka jest przygotowana odpowiednio. I widzę, że chrześcijanie się z tego cieszą. A oto mesjański pastor odpowiada: słuchajcie, bracia, wy chrześcijanie, dlaczego chcecie tak na siłę uraczyć nas świątynią? Przecież żadna świątynia z kamieni nie wybawiła narodu izraelskiego. Od roku 1967 to, co się wówczas stało, powiada: Bóg buduje w Izraelu duchową świątynię, zbawia Żydów. Taka świątynia jest nam potrzebna. O to się módlcie, o to się troszczcie. Duchowa świątynia. A więc jedna kwestia, bracia i siostry, w tej duchowej świątyni, bo gdzie mieszka Bóg? W światłości niedostępnej, ale tutaj na ziemi mieszka w duchowej świątyni. Kościele powiadamy, a jak popatrzysz na siebie, to możesz powiedzieć, jeśli jesteś wierny Bogu, we mnie. W świątyni duchowej. Ja nie rozstrzygam tego, czy świątynia będzie odbudowana, czy nie, nie jestem od tego specjalistą. Ale chodzi o świątynię duchową. Jest prawdą, bracia i siostry, że w pierwszym okresie w Oświęcimiu przywiązywaliśmy wiele uwag, troski, nadawaliśmy wielkiej świętości, a to jarmułką, a tu szalom, a tu gwiaździe Dawida i innym rzeczom. Słuchajcie, to trzeba wszystko wyprostować. Wyprostować. Obchodziliśmy też, powiedzmy, nawet praktykowaliśmy w jakiejś mierze w sensie takiego bardziej pokazu święta żydowskie. Ja powiadam tak, dla mnie na dzień dzisiejszy to nie ma wymiaru duchowego. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jeśli zatem Żydzi obchodzą sabat, to szczerze wam powiem, ja bardziej przychylam się do soboty, aniżeli do niedzieli, ale to mnie nie zbawia. Ja mam odpoczynek w Jezusie Chrystusie. To, że Żydom się udawało pod Bożą, wręcz takim nakazem, bo jeśli ktoś nie obchodził sabatu, to go kamionowali. Udawało się w piątek wieczorem zgromadzić całą rodzinę wokół jednego stołu i zwrócenie uwagi na Boga. To było bardzo dobre i bardzo chwalebne. Ale my możemy to czynić teraz codziennie. Udaje się? To jest inna sprawa. To jest dobre. Drodzy bracia i siostry, jeśli mamy seminaria, konferencje, to powiadam, kręci mnie, kiedy rzeczywiście słowa są zwiastowane, a ani razu nie wspomni się Jezus Chrystus Mesjasz. To jest, bracia i siostry, tragiczne. Powiadam tak, musimy mieć tą równowagę, bo my Polacy, no, inne narody chyba też, potrafimy bardzo szybko przechodzić z jednej skrajności w drugą skrajność. A ja wytyczam prostą drogę. Drodzy bracia i siostry, różne rzeczy przechodziłem. Najlepszy przyjaciel w zborze. Musiałem się z nim rozstać. Z powodu pewnego dogmatu dotyczącego Żydów. 3 razy wychodził ode mnie, trzaskał drzwiami, aż w końcu odszedł. No ale musimy stać na straży tej trzeźwości, żeby nie wchodzić w pewną skrajność, bo były i obrzezania w naszym kraju. kiedy chrześcijanin się obrzezał. No ja powiadam, ja nie mam nic przeciwko temu, że mesjańscy Żydzi obrzeżują swoich synów. Nie, kompletnie nie. Chociaż on mi mówi, słuchaj, ja w tym się nie dopatruję jakiejś łaski. Ja w tym jedno widzę, że poprzez obrzezanie, jak gdyby zaliczam swego syna do narodu izraelskiego. Niech sobie to robią. To mnie nie przeszkadza. Obejmę za ramię takiego brata w Jezusie Chrystusie Żyda. Pocałuję go, bo on jest moim bratem w Chrystusie. Ale ma pewną, jak gdyby dziś określamy nieco inną kulturę, nieco inne zwyczaje. My często chcielibyśmy wszystkich przerobić na swój sposób myślenia, na swoje zwyczaje, na własną jakąś kulturę. Tak się nie da, drodzy bracia i siostry. Tego zrobić nie możemy. A więc mamy błogosławić, a nie przeklinać. Dalej, bracia i siostry, mamy ich pocieszać, czyli darzyć sympatią. Żeby oni nie odczuwali, że myśmy ich skazali przez te wieki. Bo to gdzieś w nich tkwi. To jest według mnie w nich, że boją się. I kiedy jestem na terenie muzeum w Oświęcimiu, gdy przyjeżdżają Żydzie, a szczególnie mesjańscy, to ja widzę, że oni się dziwnie zachowują. Jak gdyby wystraszeni, wypłoszeni, gonią tu, tam. Słuchajcie, ale wyjść do takiego Żyda nie jest łatwo, bo on nie chce w ogóle rozmawiać, on się boi. Czy to miejsce na niego tak działa, nie wiem. Ale zbyt wiele krzywd doznali od tak zwanych chrześcijan. A więc pocieszajcie ich. Dalej, troszcie się o nich, drodzy, również materialnie. Ja powiadam tak. O tym mówi również bardzo wyraźnie święty apostoł Paweł, który mówi, że my dziś korzystamy z ich dóbr duchowych, tak też powinniśmy im udzielać dobra materialne. Te kwestie przez Kościół, ten początkujący, były tak rozwiązywane przez apostoła Pawła i innych apostołów. Dalej módlmy się za nimi, wiemy o co i jak. O ich zbawienie. Utożsamiajmy się z nimi, ponieważ Jezus z nimi się identyfikuje. Dzisiejszy Izrael jest jak Jakub. To wyraźnie mówimy. Jest walczący. Ale przyjdzie, kiedy ten Jakub, ten Izrael uchwyci się Boga i będzie wołał o błogosławieństwo. Dalej wzbudzajcie w nich zawiść. Co znaczy wzbudzać ich zawiść? Nic więcej nie powiem. Żyj po chrześcijańsku. Żyj po chrześcijańsku. To wszystko. Miej ten chrześcijański stosunek do Żyda i tym wzbudzisz zawiść, że oni zapragną tego samego. Ogłaszajmy, i to najistotniejsze, i zwiastujmy zbawienie. Nie jest łatwo, ale drodzy bracia i siostry, musimy szukać dróg dotarcia z Ewangelią i do tego narodu. Ewangelia jest, jak Paweł określił również w liście do Rzymian, w niej jest objawione usprawiedliwienie, tak? Nie wstydzę się Ewangelii, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu, ale Paweł powiada najpierw Żyda. A my mówimy, że pisma nie są dla nich. Że Ewangelia nie jest dla nich. Najpierw Żyda, a potem Greka. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Tak wyrywkowo mówiłem stąd i stąd, ale niech Bóg was błogosławi, bo jest to temat bardzo długi. I jeśli zbór stanie i modli się za Izraelem, to chciałbym powiedzieć, módlmy się o ich zbawienie. Niech to będzie w sercach naszych, w sercach wewnętrznych nas, o pokój Jezusa Chrystusa. Amen.